Wielką tajemnicą zostawania po lekcjach jest to, czy stanowi to większą karę dla ucznia, czy dla nauczyciela.
No i oczywiście musiałeś zostać w kozie w ostatnim dniu semestru,
beształ pan Rotin chłopca.
Mógłbym już zaczynać przerwę świąteczną, ale nie. Muszę spędzić całe popołudnie z tobą.
Nauczyciel wyglądał na tak samo ucieszonego jak ktoś, komu skunk strysnął śmierdzącą wydzieliną prosto w twarz.
Zezowate szczęście, panie Rotin,
powiedział Rufus Kexley, po czym odchylił się na krześle i wpatrzył w sufit.
Co ty nie powiesz? Szczęście nie ma z tym nic wspólnego. Za co kiblujesz tym razem?
Pan Rotin wziął z biurka dokumenty i zaczął czytać na głos.
Raport ukarania Rufusa Kexleya. Na lekcji kreatywnego pisania stworzył wiersz o pierdzeniu. Przeczytał go następnie w szkolnym radiowęźle. Wcielał się w pirata.
Ahoj, szczury lądowe!
Przerwał mu Rufus, wskakując na krzesło i wydając pierdzące odgłosy pachą.
Siadaj.
Pan Rotin spojrzał na Rufusa, po czym wrócił do czytania.
Wcielał się w pirata, czytając na głos swoją poezję całej szkole podczas lunchu. Udawał, że jest gwiazdą nowego reality show.
Nazwałem go Trzymajcie z Kexleyami.
Ja bym to nazwał kretyńskim sposobem na wylądowanie w kozie. Jest tego więcej. Wysadził w powietrze projekt naukowy Daisy Dunsley.
Hej!
Zaprotestował chłopiec.
To był wypadek.
Daisy jest w starszej klasie razem z twoją kuzynką. Nie powinieneś nawet przebywać z nią w tej samej sali.
Rufus skrzyżował ramiona i westchnął.
Rzucał dronami po szkolnym korytarzu. Oznaczył je numerami 1, 2 oraz 4, przez co szkolny personel spędził 2 godziny na poszukiwaniu numeru 3, którego nigdy nie było.
Na to wspomnienie Rufus wybuchnął śmiechem i aż złapał się za boki.
To nie jest zabawne. Na lekcji muzyki
pan Rotin odsunął od siebie długą listę przewinień Rufusa.
Och, już mnie to nudzi. Po co ty to robisz?
A co ważniejsze, dlaczego robisz to w ostatnim dniu semestru, żebym musiał tu z tobą siedzieć?
Bo to rozrywka,
wyjaśnił Rufus.
A rozrywka to sztuka. Żaden artysta nie powinien być karany za swoją pracę.
Sztuka!
Prychnął pan Rotin i zmarszczył nos.
Skąd ci się biorą takie bzdurne pomysły?
Posłuchaj, Rufusie. Wiem, że innym dzieciom podobają się takie żarty, ale powiedz mi, gdzie one teraz są, co? Wszyscy w swoich domach, gdzie i ja powinienem być.
W domach innych dzieci?
Ta nie. Oczywiście, że nie. W moim domu.
Pan Rotin robił się coraz bardziej czerwony na twarzy.
Nikt jeszcze nie został wydalony ze szkoły w Swindlebrook w pierwszym semestrze, ale ty jesteś na dobrej drodze, żeby wylecieć w drugim, jeśli nie zmienisz swojego zachowania.
Wydalony?
Rufus gwałtownie przełknął ślinę.
Nie mogę zostać wydalony. Ciocia Sara odesłałaby mnie do dziadków, a oni są coraz starsi i mogliby kazać mi jechać do mojej mamy, do Hollywood. A moja mama to chodząca katastrofa. Panie Rotin, nie mogę zostać wydalony.
Chlip, chlip,
sarknął pan Rotin, ostentacyjnie ocierając oczy.
Powiedz to komuś, kto się tym przejmie. Ja wiem tylko, że nie zamierzam marnować więcej mojego prywatnego czasu na siedzenie tutaj z tobą. Powinienem teraz być w domu i oglądać powtórki Columbo. Weź to sobie do serca, albo wylecisz.
Godzinę później Rufus ze zwieszoną głową wsiadał do samochodu cioci. Barney, border collie jego kuzynki, wyczuł kiepski nastrój chłopca i polizał go pocieszająco po ręce.
Świetny sposób na rozpoczęcie świąt Bożego Narodzenia.
przywitała go pani Jacobs, wyjeżdżając z prawie pustego szkolnego parkingu.
Musimy poważnie porozmawiać o twoim zachowaniu, Rufusie. Nie możesz ciągle pakować się w kłopoty.
Wiem, burknął chłopiec pod nosem. Koniec z psikusami. Przynajmniej w szkole.
Siedząca z przodu Lara odwróciła się i warknęła do kuzyna.
W domu też. Gdyby Tom nie był już w pociągu z Cornwalli, odwołałabym jutrzejszy wyjazd,
powiedziała pani Jacobs.
Nie zasługujesz na to, żeby brać udział w tym wręczeniu nagrody, Rufusie.
Mamo!
Lara otworzyła szeroko usta.
Ale ja zasługuję.
Żadne z was nie powinno tam tak naprawdę jechać,
upierała się pani Jacobs.
Minęło zaledwie kilka miesięcy, od kiedy wszyscy wybraliście się do Egiptu bez mojej wiedzy i wpakowaliście w spore kłopoty.
Ale znaleźliśmy olbrzymi skarb,
przypomniał jej Rufus, zacierając dłonie.
To niczego nie usprawiedliwia. Chyba postradałam zmysły, że pozwalam na to, żeby wasza trójka znowu się spotkała.
Czwórka,
poprawiła ją Lara.
Barney też jedzie.
Dee i Logana tutaj nie ma, więc nie mamy samolotu, żeby dokądkolwiek odlecieć,
powiedział Rufus, wyglądając przez okno i przypominając sobie, jak w środku nocy przyjechali na lotnisko, by wylecieć do Kairu.
A tak w ogóle, to gdzie jest wujek Logan?
Spytała Lara.
Jest z Dee w Ameryce.
Spotyka się z kierownictwem jakiegoś nowego serialu.
A ja zostanę z wami przez całą przerwę świąteczną i będę miała na was oko, żebyście nie mieli już więcej żadnych przygód.
Rozdział drugi. Nagroda. Wieczorem pani Jacobs zaparkowała przed dworcem kolejowym. Lara, Rufus i Barney czekali przy bramkach biletowych, przez które tłumnie przechodzili podróżni.
Mama miała rację, wiesz?
Powiedziała Lara do kuzyna.
Musisz przestać ciągle zostawać w kozie. Nie warto.
Możesz zostać wydalony,
jęknął Rufus.
Wiem, wiem. Po świętach będę innym człowiekiem. Nowy rok, nowy ja.
Rufus przechadzał się po dworcowym pasażu, jakby był na wybiegu dla modelek. Poprawiał swoje jasne włosy i zerkał przez ramię. Lara westchnęła. Rufus przez cały czas robił sobie ze wszystkiego żarty. Chociaż na co dzień, szczerze tego nienawidziła, nie chciała, żeby został wydalony ze szkoły i odesłany do matki, do Los Angeles. Barney uniósł głowę i szczeknął. Na końcu tłumu pasażerów dostrzegł Toma z wielkim plecakiem, ciągnącego walizkę z zepsutymi kółkami. Uśmiechnął się na widok przyjaciół i pospieszył w ich kierunku.
Cześć wam!
Zawołał, jedną ręką przenosząc bagaże przez barierki, a drugą głaskając Barneya po głowie.
Udało ci się!
Wykrzyknęła Lara i odciągnęła psa, który próbował wskoczyć na walizkę, żeby polizać Toma po twarzy.
Ciocia Sara jest w świetnym nastroju!
Zadrwił Rufus.
Gdyby nie to, że siedziałeś już w pociągu, odwołałaby jutrzejszą wycieczkę.
Moi rodzice nadal są na mnie wkurzeni o Egipt, przyznał Tom, rumieniąc się. To pierwszy raz od 2 miesięcy, gdy pozwolili mi wyjść gdziekolwiek poza szkołą. Cały wolny czas spędzałem na pracy w zamku.
Przecież i tak spędzasz tam cały wolny czas,
zauważyła Lara.
Racja.
Tom wzruszył ramionami.
Szczerze mówiąc, mama i tata nie mieli pomysłu na to, jak mnie ukarać. Ciągle wynajdywali mi jakieś obowiązki domowe, które zdążyłem już zrobić. Ale za to wujek Herb był zaaferowany tą naszą wyprawą i ciągle musiałem mu opowiadać wszystko od nowa.
Pani Jacobs przywitała się z Tomem, po czym wszyscy wsiedli do samochodu i ruszyli do domu.
O której musimy być jutro w Londynie, pani Jacobs? Spytał Tom. Impreza zaczyna się lunchem o 1:00, odparła. To niedaleko stacji Charing Cross, więc pojedziemy pociągiem, który rusza tuż przed południem. Następnego dnia o 12:30 Lara, Rufus, Tom, Barney i pani Jacobs stali przed wyjściem ze stacji Charing Cross. Tom i pani Jacobs wpatrywali się w mapę na telefonie Toma, a Barney ochoczo obwąchiwał każdą przechodzącą obok nich osobę. Musimy iść tędy, powiedział chłopiec, wskazując w stronę Trafalgar Square. Cały czas wpatrywał się w telefon, przez co zderzył się z nadchodzącą z naprzeciwka dziewczyną. Ups, przepraszam, rzucił odruchowo, zanim rozpoznał rudowłosą dziewczynę. Daisy! Cześć, przywitała się Daisy, najlepsza przyjaciółka Lary, która mieszkała po drugiej stronie ulicy. A co wy tutaj robicie? Idziemy na lunch z egiptologami, wyjaśniła Lara. Mówiłam ci o tym. Och! Daisy odwróciła się do matki i objęła ją w pasie. Mogę też iść, mamo? Mogę? Twarz mamy Daisy poczerwieniała. Daisy, ile razy mam ci powtarzać, żebyś przestała się wszędzie wpraszać? Wybacz, Saro. Mamo, wtrąciła się Lara. Przecież mamy wolne miejsce, bo Logan nie przyjechał. Nie przyjechał? Daisy zrzedła mina. Owszem, jego miejsce jest wolne, przyznała pani Jacobs. Ale jestem pewna, że Daisy i jej mama mają swoje plany. Ja nie mam żadnych, zapewniła ją szybko Daisy, ciągnąc matkę za rękaw płaszcza. Mamo, przecież możesz odwiedzić ciocię Iris beze mnie, prawda? Czy wszyscy w waszej rodzinie mają kwieciste imiona? Dopytywał Rufus, przekrzywiając głowę. Wszyscy poza tatą. Ja jestem Daisy, czyli stogrodka. Moja siostra to Rose, róża. Mama ma na imię Lily, czyli Lilia. Ciocia to Iris. A tata to Martin. To co, mamo? Mogę iść z nimi, prawda? Lily Dunsley spojrzała na pełną oczekiwania twarz córki. Tylko jeśli mama Lary się zgodzi. Oczywiście, powiedziała pani Jacobs, ale musimy się pospieszyć. Tom, wiesz, którędy mamy iść? Tędy, wskazał Tom i ruszył przed siebie, uważając, by już na nikogo więcej nie wpaść. Napiszę ci później SMS-a, mamo, zawołała jeszcze Daisy, po czym chwyciła Larę za rękę i pobiegły za Tomem. Ruszyli przez zatłoczony plac pełen posągów i turystów i skręcili w Whitehall. Minęli opactwo westminsterskie i pałac westminsterski, a gdy ulica zrobiła się węższa, przeszli na drugą stronę. Mapa mówi, że to tutaj, stwierdził Tom, podnosząc wzrok znad telefonu i patrząc na wysoki, stary budynek. Gdy znaleźli się w środku, recepcjonista pokierował ich do korytarza, gdzie mężczyzna w garniturze częstował wchodzących sokiem pomarańczowym w szklankach stojących na srebrnej tacy. Wzięli po napoju i weszli do wielkiej sali bankietowej, zastawionej stołami udekorowanymi kwiatami. Lunch okazał się wystawną, 7-daniową ucztą składającą się z miniaturowych potraw, serwowanych jedna po drugiej. Nie takie dobre jak kuchnia pani Bert, powiedział Rufus do Toma, gdy jednym kęsem pochłonął delikatny i artystycznie wyglądający deser. Nadal jestem głodny. Na scenę wolnym krokiem wszedł starszy mężczyzna. Chrząknął do mikrofonu. Dziękuję wszystkim za przybycie na doroczny lunch londyńskiego Towarzystwa Egiptologów. Szczególne podziękowania kieruję do przygodowców, którzy są tutaj dzisiaj z nami. Juhu! Wykrzyknął Rufus, który wstał i triumfalnym gestem wyrzucił w górę pięść. W całej sali zaległa śmiertelna cisza, więc chłopiec powoli opadł na swoje krzesło. Lara pokręciła głową.
Tak, kontynuował przemowę mężczyzna. Zanim rozpoczniemy nieoficjalną część naszego dzisiejszego spotkania, chciałbym wręczyć przygodowcom tę nagrodę za ich udział w odkryciu dwóch niezwykle ważnych egipskich znalezisk. A to wszystko w ciągu zaledwie jednego roku. Laro, Rufusie, Tomie i Barneju, zapraszam na scenę.
Cała czwórka wyszła na środek przy nikłym aplauzie publiczności. Każdy z nich uścisnęło dłoń prowadzącego. Nawet Barney grzecznie podniósł łapę.
Chciałbym też wspomnieć o zasługach Di Okoi, Logana Jacobsa, Karima Saliba, Mai Salib oraz Alia Khan, którzy pomagali przy tych odkryciach, lecz nie mogli się tu dzisiaj pojawić. Wtem drzwi otworzyły się z hukiem i wpadł przez nie mężczyzna, który, wpychając sobie koszulę w spodnie, ruszył w kierunku sceny.
Jestem!
Oznajmił. Wskoczył po schodach i potrząsnął ręką zdziwionego prowadzącego.
Logan Jacobs. Bardzo mi miło. Witam wszystkich.
Barney rzucił się z zachwytem na Logana, a tłum zaczął głośno bić brawa. Z kilku miejsc dało się usłyszeć słowa „Z Loganem przez dżunglę”. Tytuł byłego już programu telewizyjnego, który prowadził mężczyzna. Kilka kobiet weszło na scenę, by pstryknąć sobie z nim selfie. Pozował z wyciągniętymi w górę kciukami i szerokim uśmiechem.
Dlaczego on zawsze robi wokół siebie takie zamieszanie?
Mruknęła Lara do Toma i Rufusa. Patrz na Daisy, szepnął Tom. Wszyscy spojrzeli w stronę stolika, przy którym Daisy wachlowała się menu i gapiła w sufit.
Ble,
skrzywiła się Lara.
Spóźniłem się na lunch?
Spytał Logan, gdy do nich podszedł.
Tak,
odpowiedzieli chórem.
Kurde.
Odkaszlnął prowadzący, usiłując odzyskać kontrolę nad występem.
Jesteśmy zaszczyceni, że możemy tu dzisiaj oglądać niewielką część skarbu pochodzącą z najnowszego znaleziska przygodowców, wypożyczoną na chwilę z Muzeum Egipskiego.
Podczas gdy mężczyzna kontynuował przemowę, Lara rozejrzała się po zgromadzonej publiczności. Jej wzrok przykuła kobieta po 60 z krótkimi blond włosami, siedząca na końcu sali. Zakrywała lewą ręką ucho i mówiła coś do siebie. Ma słuchawkę, pomyślała Lara. Kobieta z całą pewnością nie wyglądała na kogoś z ochrony, ponieważ ubrana była w kwiecistą marynarkę i beżowe spodnie. Podniosła wzrok i zauważyła, że Lara się jej przygląda, po czym przestała mówić i uśmiechnęła się w sposób, który Larze wydał się fałszywy.
A teraz bawcie się dobrze i podziwiajcie artefakty ze świątyni Achmim, które znajdują się na 4. piętrze.
Zakończył prowadzący. Rozległy się ciche oklaski. Lara zeszła ze sceny i ruszyła w stronę kobiety z tyłu sali, gdy ktoś zastawił jej drogę.
Witaj, Laro!
Odezwał się nieznajomy, po czym złapał ją za dłoń i potrząsnął nią z zapałem.
Mam na imię Humphrey i jestem wielkim entuzjastą Egiptu, można by rzec. Byłem zachwycony, gdy przeczytałem w gazecie o waszych przygodach. Od razu powiedziałem matce, że muszę tu przyjechać i was wszystkich poznać. Witaj, Tom. Witaj, Rufus. Cześć, mały Barneju. Cześć, cześć, cześć.
Humphrey mówił i mówił, z animuszem potrząsając głową. Nie pozwalał nikomu dojść do słowa, ani też ruszyć się z miejsca. Lara, ponad ramieniem gadatliwego mężczyzny, spojrzała na tył sali i dostrzegła, że kobieta wyciąga słuchawkę z ucha i w czułenkach na wysokich obcasach powoli podchodzi do baru. Rufus rozpaczliwie szukał drogi ucieczki. Zauważył Logana, który zabawiał grupkę fanek i robił sobie z nimi zdjęcia. Potem dostrzegł ciocię stojącą razem z Daisy.
Ciociu Saro!
Krzyknął, przywołując panią Jacobs.
Poznaj Humphreya. Bardzo chciałby porozmawiać z tobą o twojej pracy uniwersyteckiej.
Zanim pani Jacobs zdążyła się odezwać, Humphrey już ściskał jej dłoń i zalewał ją potokiem słów. Rufus zniknął niezauważony, a za nim Tom, Lara, Daisy i Barney.
Nie wygląda na zadowoloną, zauważył Tom, zerkając na biedną panią Jacobs, która utknęła przy niechcianej konwersacji.
Kiedy byliśmy na scenie, zauważyłam coś dziwnego, zaczęła Lara, ale zanim zdołała powiedzieć coś więcej, do sali wpadł przerażony ochroniarz.
Zostaliśmy obrabowani!
Krzyknął, a wszyscy w sali zamarli w bezruchu.
Egipski skarb zniknął!
Rozdział 3. Złodziej. W sali zapanował chaos. Kilku przedstawicieli londyńskiego towarzystwa egiptologów podbiegło do ochroniarza, a pozostali zaczęli z przerażeniem szeptać między sobą. Lara spojrzała na kobietę w kwiecistej marynarce, która ze spokojem sączyła szampana przy barze.
To jej sprawka, rzuciła Lara. Chodźmy do niej.
Daisy i Lara ruszyły w kierunku baru, ale Tom zastawił im drogę.
Czekajcie! Nie możecie tak po prostu oskarżać ludzi o kradzież. O kim mówicie? O tej kobiecie przy barze? Przez cały czas nie opuszczała sali, stwierdził Rufus.
Lara aż poczerwieniała.
Ale widziałam, jak rozmawia przez słuchawkę. A teraz siedzi tam sobie i się uśmiecha. Wstaję,
relacjonował Rufus, spoglądając w kierunku baru.
Zaczekajmy przy wyjściu i zobaczymy, co zrobi.
Przy głównych drzwiach do budynku pojawiła się już policja. Przepytano kilku przechodniów, ale nikt nie wpadł na pomysł, by o cokolwiek pytać czwórkę dzieci z psem. Kiedy się obejrzeli, kobieta w kwiecistej marynarce witała się właśnie z jednym z policjantów.
Wygląda na to, że wszyscy ją znają, stwierdziła Lara.
Kobieta uścisnęła dłoń mężczyzny i odwróciła się do wyjścia. Rufus wskazał na stojącą nieopodal furgonetkę.
Szybko! Schowajmy się za nią!
Przebiegli na drugą stronę ulicy i przykucnęli za samochodem. Od strony wejścia do budynku dobiegało ich stukanie obcasów.
Sebastian?
Usłyszeli dźwięczny głos mówiący do telefonu komórkowego.
Załatwione.
Stukot obcasów stawał się coraz cichszy. Dzieci oraz pies podążali za nim, chowając się za zaparkowanymi samochodami. Kobieta przystanęła na rogu, a po chwili zatrzymał się przy niej długi, czarny Bentley. Gdy do niego wsiadała, Tom szybko wyjął telefon i cyknął zdjęcie tablic rejestracyjnych.
Lepiej wracajmy,
zarządziła Lara, gdy samochód odjechał.
Mama mogła się już uwolnić od Humphreya i pewnie nas szuka.
Pani Jacobs nadal rozmawiała z Humphreyem, ale pojawienie się dzieci i Barneya okazało się dla niej niezłą wymówką.
Gdzie wyście byli? Spytała. Ochroniarz powiedział, że nikt nie może wychodzić. Kobieta w kwiecistej marynarce właśnie wyszła, rzuciła Lara.
Frances Buttonbridge, westchnęła pani Jacobs, krzyżując ramiona. Wydaje jej się, że jest poza prawem.
Kim ona jest, ciociu Saro?
Chciał wiedzieć Rufus.
Marszantką. Ma jedną z najekskluzywniejszych i zbyt drogich, jeśli chcecie znać moje zdanie, galerii sztuki w Londynie.
Skąd pani ją zna?
Spytała Daisy.
Pojawia się czasem na imprezach organizowanych przez muzeum.
chociaż nie mam pojęcia po co. W swojej galerii nie ma żadnych antyków. Sprzedaje głównie sztukę nowoczesną. Po chwili dołączył do nich Logan, a zaraz po nim funkcjonariusz policji. Daisy schowała się za plecami Lary i odwróciła wzrok.
Przykro mi, że muszę was tutaj zatrzymać, odezwał się policjant. Nasz zespół sprawdza nagrania monitoringu, a potem być może będziemy musieli zapytać was o kilka szczegółów.
Tylko nie zostawiajcie mnie znowu z Humphreyem, rzuciła pani Jacobs, gdy zostali sami. On ciągle gada.
Da się zrobić.
Logan obejrzał się przez ramię i zauważył, że wspomniany mężczyzna rozmawia właśnie z pewną parą, która wyglądała tak, jakby wolała przejść zabieg chirurgii szczękowej, niż go słuchać.
Skąd się wziąłeś w Londynie?
Zapytał Rufus Logana.
Myśleliśmy, że jesteś z Dee w Ameryce.
Logan potarł dłonią kark.
Mieliśmy sporo spotkań dotyczących tego nowego programu, ale Dee powiedziała, że tylko jej przeszkadzam i mówię nieodpowiednie rzeczy. Nie wiem, skąd jej to przyszło do głowy.
Lara parsknęła śmiechem.
Też nie mam pojęcia.
No więc pomyślałem, że przyjadę. Zwłaszcza, że miałem zaproszenie na ten lunch. Szkoda, że ominęło mnie jedzenie. Myślicie, że coś zostało?
Nie czekając na odpowiedź, Logan poszedł poszukać jakichś resztek. Znalazł tacę w połowie wypełnioną kanapkami z wędzonym łososiem i przeszedł z nią na drugą stronę sali, by uniknąć spotkania z Humphreyem. Daisy przysunęła się do Lary.
Kim jest Dee? Jego dziewczyną. Nie.
Daisy zgięła się w pół, jakby ktoś uderzył ją w żołądek.
Wiem, to obrzydliwe, co nie?
Przyznał Rufus, kręcąc nosem.
Starzy ludzie nie powinni być w związkach.
On nie jest stary,
żachnęła się Daisy.
Nie może być więcej niż 20 lat starszy od nas.
Lara ze zdziwieniem spojrzała na przyjaciółkę.
Strasznie tu gorąco, nie sądzicie?
Rzucił szybko Tom.
Chodźcie, napijemy się wody.
Dodał i poklepał psa po grzbiecie.
Barney aż dyszy.
Policjant wrócił po pół godzinie i wziął adres i numer telefonu pani Jacobs.
Odezwiemy się, gdybyśmy czegoś potrzebowali, powiedział.
Przesłuchaliście już Frances Battenbridge?
Spytała Lara.
Bardzo szybko opuściła budynek.
Funkcjonariusz wybuchnął śmiechem.
Frances? Frances Battenbridge?
Powtórzył pomiędzy spazmami śmiechu.
Ta kobieta przekazuje dziesiątki tysięcy funtów na rzecz stowarzyszenia. Jest ostatnią osobą, którą można by o cokolwiek oskarżać.
Lara już otwierała usta, by zaprotestować, ale szybko je zamknęła, widząc ostrzegawcze spojrzenie matki.
Muszę pojechać do biura, żeby trochę popracować,
stwierdziła pani Jacobs po przeczytaniu maila w telefonie.
Chcecie jechać ze mną?
Zabiorę dzieci i Barneya do domu, wtrącił się Logan. Nie musisz się spieszyć.
Pani Jacobs się skrzywiła.
Kiedy ostatnio zostawiłam z tobą dzieci...
O, to było kiedyś. A teraz jest teraz,
wykrzyknął Logan, po czym wzruszył ramionami.
No i tym razem nie mamy samolotu. W biurze dzieciaki będą się nudzić. Lepiej odstawię je do domu.
Nauczyciele Rufusa mówią, że kiedy się nudzi, staje się destrukcyjny,
zauważyła Lara.
Hej!
Wykrzyknął Rufus z dłońmi opartymi na biodrach.
Przestań czytać moje szkolne raporty.
Tak. To nie najlepszy pomysł, żeby was ze sobą zabierać,
przyznała pani Jacobs, drżąc na myśl o tym, że Rufus mógłby zbliżyć się do cennych i kruchych artefaktów znajdujących się w jej biurze.
W porządku.
Do zobaczenia później w domu. Daisy, dasz znać mamie, o której będziesz?
Napiszę do niej,
odpowiedziała cicho Daisy zza pleców Toma. Pani Jacobs ruszyła na przystanek, by złapać autobus jadący w kierunku biura.
No dobra, to którędy na stację? Spytał Logan.
Chyba nie myślisz o tym, żeby jechać do domu,
rzucił z niedowierzaniem Rufus.
Taki właśnie mam plan. A dokąd mielibyśmy jechać?
Szukać zaginionego skarbu!